Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo. Episkopat Polski zgromadzony na swoich dorocznych rekolekcjach, wszyscy pielgrzymi znajdujący się w kaplicy jasnogórskiego obrazu, wszyscy ci, którzy sercem i duchem łączą się z nami na tej wieczornej modlitwie, pragną zasadniczo wypełnić dwa cele. Po pierwsze, chcą oddać chwałę Bogu za to wszystko, co uczynił w Maryi Dziewicy, i po wtóre prosić o to wszystko, co jest konieczne dla Kościoła Bożego, dla Jego świętości i dla Jego zbawienia. Ta pierwsza celowość jest rozwinięta przez nas dzisiaj w czasie tego wieczornego spotkania z inspiracji starożytnego hymnu XV-wiecznego, który sławi dzieło Ducha Świętego w Maryi. Pecravit pater ingenitus, obombravit te unigenitus, fecundavit te sanctus spiritus, to jest facta tota divinitus. Ciebie stworzył Ojciec niezrodzony, Ciebie okrył cieniem jednorodzony, Ty stałaś się przemienna za sprawą Ducha Świętego, Ty cała stałaś się na boski sposób. Pecravit pater ingenitus. Dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, za to, że stworzyłeś Maryję, Matkę Mesjasza, jako doskonałe dzieło Ducha Świętego. Przez Niego została ona ukształtowana jako nowe stworzenie, wolna od wszelkiej zmazy grzechu, święta i obdarzona Bożym pięknem. Poprzez osobiste oczyszczenie, cała stworzona dla wypełnienia swojego życiowego powołania, pneumatofora, nosicielka Ducha Świętego, cała do Niego odniesiona, cała nie chwilowo i przelotnie, ale stale obecna przy Nim, cała stale przez Niego kierowana, cała korzystająca ciągle z Jego duchowych darów, przekształcona w świątynię, w znak i ikonę Ducha Świętego. Jak dotąd nie było w historii ludzi osoby tak oddanej Duchowi Świętemu jak Ty. Gdzie jest obecna Maryja, tam daje się odczuć obecność Ducha Świętego. Odkąd istnieje jakieś tajemnicze i głębokie pokrewieństwo między tymi dwoma osobami, które nie rywalizują ze sobą, ale przywołują się wzajemnie, między Maryją a Duchem Świętym zachodzi tak ścisły i wyczuwalny związek, że w naszej świadomości, w świadomości ludu Bożego, jest ona niejako uczuciowym odpowiednikiem Ducha Świętego. Obumbravit te unigenitus. Do prawdy, obrazem Ojca jest Syn, który objawił się w Bogu człowieku, oraz Duch Święty, który ukazał się w Matce Bożej. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię ocieni. Wtedy przez uszy tej, która doskonale słuchała i była posłuszna Słowu Bożemu, weszło Słowo, aby stać się ciałem. O niepowtarzalny, odwieczny, tajemniczy i osłonięty związku osób, matki z dzieckiem i dziecka z matką. Każde dziecko w sposób jedyny i wyjątkowy może być ogarnięte tą macierzyńską miłością, na której się opiera jego wychowanie i jego dojrzewanie w człowieczeństwie. Nie w sposób bierny, przechowując je w sobie, jak dawna Arka Przymierza, ale aktywnie rodząc ciągle i przyczyniając się do dojrzewania Słowa Bożego. Fecundavit de Sanctus Spiritus. Każdy sposób ewangelizacji pod wpływem Ducha Świętego zmierza do tego, aby człowiek otworzył się w swoim sercu na Jezusa, przyjął Go i zgodził się być z Nim we wszystkim, co czyni. Brzemienna za sprawą Ducha Świętego przyczyniła się nie tylko do narodzin, do wzrostu fizycznego i duchowego dojrzewania Jezusa, ona pomogła Duchowi w samym wzroście Kościoła, stając się także wzorem człowieka ewangelizującego. Za Jego inspiracją udaje się przecież z Jezusem do Elżbiety, by jej pomagać i zarazem głosić wielkie dzieła Boże. Skoro tylko przyszła spiesznie jako uprzedzająco dobra, skoro tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, natychmiast napełnił ją Duch Święty. Poprzez głos ewangelizującego człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Ożywia Duch Święty wyzwanie, odnawia powołanie, wzmacnia obietnicę, potwierdza jej spełnienie. Brzemienna Duchem Świętym nakłania obecnych w Kanie Galilejskiej do posłuszeństwa Jezusowi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja ewangelizująca nie mogła wówczas przyspieszyć godziny Jezusa. Może jednak swoim wstawiennictwem przyspieszyć cuda dokonane przez Niego. Brzemienna Duchem Świętym i doświadczona wytrwa pod krzyżem w godzinie męki i śmierci swojego Syna, związana z Nim tak ścisłym węzłem wiary, nadziei i miłości, iż słusznie Syn mógł jej powierzyć opiekę nad drugim człowiekiem, nad Janem, umiłowanym uczniem. Brzemienna Duchem Świętym trwała gorliwie w wieczorniku na modlitwie i wspólnym oczekiwaniu dnia, którym miał się narodzić Kościół. Otrzymała Ducha przed nami, po to, by nauczyć nas i pomagać nam w Jego przyjmowaniu. Jej modlitwa była tak bardzo żarliwa, że sprowadziła ogień na głowę apostołów, który stał się początkiem misji Kościoła aż po krańce świata. Drugim naszym celem pod koniec dnia dzisiejszego jest przedłożenie tego wszystkiego, co pod wpływem Ducha Świętego dokonało się w dniu dzisiejszym w naszych sercach i w sercach naszych bliskich. Jako biskupi zgromadzeni na rekolekcjach, na rachunku sumienia, myślimy o tym wszystkim, co rzeczywiście konieczne jest dla powrotu do Boga. Dzięki składamy za posługę ojca rekolekcjonisty, za troskliwą opiekę ojców Paulinów, za całą misję Kościoła w jego prawdzie, prostocie i w mocy. Tobie polecamy wszystkich Polaków, jak bardzo pragnęlibyśmy obudzić ku Tobie całą ich miłość. Obejmij swoją troską dzisiaj narodzone niemowlęta, które dopiero rozpoczęły swoją ziemską pielgrzymkę, a także ich matki, aby Ciebie, która byłaś dawczynią samego życia, brały za wzór swojego macierzyństwa. Wszystkie dzieci i młodzież, aby spotykały na swojej drodze roztropnych i bezinteresownych przewodników i świadków prowadzących ich ku prawdzie i ku wierze. Wszystkich dorosłych Polaków, aby pod Twoją opieką zastali w duchu jedności i roztropności. Naszych starszych braci w wierze, braci odłączonych, tych, którzy ze szczerym sercem Ciebie szukają, Boga szukają, wreszcie ludzi błądzących w sobie. Wszystkich ludzi chorych i cierpiących, którym doświadczenie i wiedza medyczna niewiele już mogą pomóc. Wszystkich umierających w Panu, aby spotkali się z Duchem Pocieszyciela. W szczególności myślimy o wczoraj zamordowanym księdzu Bolesławie Szymańskim z diecezji opolskiej, następnym kapłanie w szeregu męczenników. Myślimy także na końcu o tym jednym słowie, którym polecamy Tobie wszystko, co najdroższe. Kościół Boży, całą naszą kochaną Ojczyznę i to, w jaki sposób, który Tobie najbardziej odpowiada, który jest charakterystyczny dla naszego narodu. A skoro pod tym względem wszystkie kraje dzielą się tylko na dwie kategorie, na ojczyzny i matczyzny, w zależności od tego, do kogo żywią głębszy szacunek. I skoro w wypadku Polski mamy do czynienia z wyjątkiem, bo choć nazywamy nasz kraj ojczyzną, jednakże bez lekceważenia ojcostwa w większym poszanowaniu mamy matki, dlatego z głębi naszej własnej tożsamości nasze prośby kierujemy do Ciebie, duchu odpowiedzialności za dobro duchowe naszego Kościoła i naszej Ojczyzny, w łączności z Ojcem Świętym. Każdy z nas zwraca się osobiście do Ciebie. Maryjo z ciemną twarzą, Maryjo z ducha i z miłości, Matko jasna jak miłość, błagam Cię, oblubienico Ducha Świętego, abym mógł otrzymać Jezusa od tego Ducha, który sprawił, żeś porodziła Jezusa. Abym przyjął Jezusa przez tego Ducha, który sprawił, że Twoje ciało poczęło Jezusa. Abym ukochał Jezusa w tym Duchu, którym Ty adorujesz Go jako swego Syna i kontemplujesz Go jako swego Pana.
Wypowiedziane intencje włączamy w modlitwę różańcową, rozważamy chwałę Maryi w tajemnicy wniebowzięcia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Na Jasnej Górze zawsze jesteśmy duchowo w modlitwie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Zawierzamy Jasnogórskiej Bogarodzicy Jego posługiwanie Kościołowi i światu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wypraszamy Ducha Świętego dla księży biskupów odprawiających rekolekcje, jak również szczególne Jego mocy wzywamy na czas posługi, służby Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. W dniu dzisiejszym cała archidiecezja częstochowska modli się za swego arcypasterza, księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, w rocznicę święceń biskupich. Prosimy o to, aby zawsze był dobrym pasterzem w służbie Bogu i Kościołowi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Składamy w darze Matki Najświętszej naszą modlitwę. Zawierzenie zapisane w księdze apelowi radiosłuchaczy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry i wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Pod Twoją obronę uciekamy się.
Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo, do Ciebie się uciekamy, o Maryjo, Maryjo, do Ciebie się uciekamy.
Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego, któremu w kaplicy Matki Bożej przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Gądecki. Żegnając wszystkich słuchaczy w imieniu redakcji rozgłośni Radia Jasna Góra, życzę spokojnej nocy.
Przypominamy o wielkiej księdze modlitwy apelowej, do której przyjmujemy intencje, prośby, dziękczynienia, błagania do Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy Radiu Jasna Góra za transmisję apelu.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Jest 25 minut po godzinie 21.
Serwis informacyjny Radia Maryja.
Watykan. Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się w środę z pielgrzymką polskich kolejarzy, którzy uczestniczyli w audiencji ogólnej. Papież polecił opatrzności Bożej wszystkich pracowników PKP. Zwracając się w czasie audiencji do 500-osobowej pielgrzymki kolejarzy z Polski, Jan Paweł II zauważył, że jej uczestnicy reprezentują różne środowiska i organizacje, całą wielotysięczną rzeszę ludzi, którzy z oddaniem służą społeczeństwu. Wiadomo, jak wielkie znaczenie dla rozwoju każdego kraju ma sprawne działanie transportu. Dlatego z wdzięcznością myślimy o tych wszystkich, którzy na przestrzeni dziesięcioleci, zarówno w czasach pokoju, jak i w okresie wojennym, a także w trudnych czasach społecznych niepokojów, z odpowiedzialnością i wytrwałością pracowali dla dobra narodu, powiedział Jan Paweł II. Papież przyjął dar kolejarzy, modele dwóch lokomotyw, krzyż i monstrancję i polecił ich opatrzności Bożej, prosząc o wszystkie potrzebne łaski dla pracowników kolei państwowych w Polsce.
Informacje z kraju. Warszawa. W środę w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta pracowników przemysłu mechanizacji rolnictwa. Pikietujący domagali się zwiększenia kredytów preferencyjnych dla rolnictwa oraz żądali wprowadzenia atestów na maszyny rolnicze sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Do Polski sprowadzane są bez atestów stare maszyny rolnicze, które tam dawno poszłyby na złom, mówili protestujący. Jeżeli wprowadzono by atesty, wiele z tych maszyn nie znalazłoby się w Polsce, a przez to wiele polskich przedsiębiorstw mogłoby rozwijać produkcję. Według Zbigniewa Kołodziejczyka, szefa sekcji krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Przemysłu Mechanizacji Rolnictwa, organizatora protestu w Polsce, w zakładach produkujących sprzęt rolniczy zanika produkcja, a ludzie dostają jałmużnę zamiast pensji. Nastąpiły zwolnienia grupowe, obniżono koszty produkcji. We wszystkich zakładach produkcja spadła średnio o 60%. Petycje ze swoimi żądaniami związkowcy zostawili w kancelarii premiera. Związkowcy rzucali w stronę budynku kancelarii świece dymne i petardy. Wznosili okrzyki: Precz z komuną, Balcerowicz musi odejść, Janiszewski musi odejść oraz AWS obudź się. Nieśli też na kiju styropianową podobiznę głowy wicepremiera Balcerowicza. Kilku protestujących rzucało hasła, nakazując niektórym członkom rządu wyjazd do Izraela, skąd według nich pochodzą.
W ostatnim czasie wyraźnie wzrósł import cukru do Polski, powiedział Stanisław Gierszewski, prezes Cukrowniczej Izby Gospodarczej. Z danych Centralnego Inspektoratu Standaryzacji wynika, że między 16 a 20 listopada do Polski importowano 1255 ton cukru, tydzień wcześniej 560 ton, a w okresie od 2 do 6 listopada 888 ton. W sumie do Polski od początku 1998 roku sprowadzono 12 378 ton cukru. Cukier importowany jest głównie ze Słowacji, Czech i Niemiec. jak powiedział Gierszewski, jako cukrownicy jesteśmy głęboko zaniepokojeni zwiększającym się importem cukru do Polski, gdyż prawdopodobnie będziemy zmuszeni w ten sposób ograniczyć jego kontraktację w przyszłym roku. Rok 1998 jest kolejnym, w którym mamy nadwyżki w produkcji cukru.
Niekorzystny dla Polski bilans handlowy z Koreą Południową był głównym tematem rozmów polsko-koreańskiej komisji mieszanej do spraw współpracy gospodarczej, poinformował w środę wiceminister gospodarki Bernard Błaszczyk. Według danych Ministerstwa Gospodarki deficyt w obrotach z tym krajem wyniósł po 8 miesiącach tego roku 871 milionów dolarów. Ministerstwo nie wyklucza, iż do końca roku może on osiągnąć ponad 1 miliard dolarów. Koreański import do naszego kraju wyniósł 875 miliardów dolarów. Ma to ścisły związek z działalnością grupy DU, która sprowadza do Polski samochody, części do montażu, elementy do produkcji telewizorów, a także maszyny i urządzenia. W najbliższym czasie ministerstwo podejmie działania promocyjne, mające na celu zwiększenie eksportu do Korei Południowej o mięso, przetwory, krochmal i skrobie. Strona polska zamierza też wystosować zaproszenie dla firm koreańskich do uczestniczenia w prywatyzacji w Polsce, głównie górnictwa i PKP.
Ze świata Bonn. Niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer powiedział w środę, że przekształcenie Unii Europejskiej w jedno państwo jest jego osobistym celem i rozstrzygającym zadaniem współczesności. Tak jak pracowaliśmy razem nad pierwszym realnym transferem suwerenności w dziedzinie waluty, tak powinniśmy pracować nad wspólną konstytucją, która przekształci Unię Europejską w jedność podległą prawu międzynarodowemu, oświadczył Fischer. Minister zaznaczył, że pełna Unia będzie wymagała wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Były kanclerz Helmut Kohl opowiedział się za federalnym państwem europejskim, by zapobiec podjęciu kiedykolwiek znów przez Niemcy wojny z ich sąsiadami, ale w ostatnich latach sprawowania władzy zaczął się wycofywać z tego stanowiska. Przyczyną było społeczne zaniepokojenie rosnącą potęgą władz Unii Europejskiej w Brukseli. Nowy kanclerz Gerhard Schröder wyraził przywiązanie do idei sfederalizowanej Europy w swym exposé przed parlamentem w ubiegłym miesiącu. Stwierdził, że Niemcy popchną do przodu integrację europejską podczas sprawowania przez nie od stycznia przyszłego roku 6-miesięcznego rotacyjnego przewodnictwa Unii Europejskiej.
W czwartek na wschodzie i w centrum kraju pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu lub marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na południu mgły osadzające szać będą się utrzymywać do godzin południowych. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie do 0 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
Były to wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję
Elżbieta
i Tadeusz.
Tu Radio Maryja, jest 21.32. Przypominamy Państwu, że dzisiaj w rozmowach niezakończonych, których tematem będzie wyprzedaż majątku narodowego szansą czy zagrożeniem, udział wezmą goście, członkowie zarządu Stoczni Gdańskiej i członkowie Społecznego Komunikatu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. Bardzo gorąco dziękujemy ofiarodawcom, tym wszystkim, którzy wpłacają swoje dary serca na Radio Maryja, a także ofiarodawcom świadectw udziałowych.
A oto lista naszych ofiarodawców. Albigowa, pan Tomasz Bytnak, z Aleksandrowa Łódzkiego, państwo Krystyna Teofil Cygamek, Andrychowa, pani Bronisława Mizera, z Boćwice, pani Maria Syrek, z Babiak, pani Janina Markisz, z Babic, pan Antoni Pasternak z Baniocha, pani Anna Gajewska z Barcin, pani Kunegunda Jankowska, Bartoszyce, koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego brata Alberta, z Białej pani Barbara Palmowska, z Białej koło Zgierza, państwo Cecylia i Jan Czech i pani Mieczysława Filipiak.
A ofiarodawcy świadectw udziałowych są to następujące osoby. Przemyśla. Pani Władysława Slatyńska, pani Maria, pan Ryszard i pan Tomasz Leśniarowie, pani Iwona Filip-Łobosz, pani Teresa Nowakowska, pani Antonina Małek, pani Barbara Walankiewicz, pani Wanda Solka, pani Jadwiga Jarzyk i pan Julian Jarzyk, pani Irena Dobrowolska, pani Maria Górska, pani Czesława Kwaśniewska, pani Zofia Szpiech, pani Emilia Ziober, państwo Władysława i Ryszard Musiałowie, pani Katarzyna Szkółka, pani Agata Słabicka i pan Jan Słabicki, pani Genowefa Matwi i pani Stanisława Pieniądz. Wszystkim mówimy serdecznie Bóg zapłać. A teraz chcemy się bardzo serdecznie pożegnać. Mówią państwu szczęść Boże Halina i
Alicja.
A żegnamy się pieśnią w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Bogu Rodzico Dziewico.
Była to modlitwa do Boga Rodzicy, a na naszej antenie jeszcze korespondencja mój pan profesor Jerzy Bender.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, zapewne dowiedzieliście się niektórzy przynajmniej z informacji radiowych i telewizyjnych, że dzisiaj miałem ponownie rozprawę w sądzie apelacyjnym w Lublinie powództwa Jerzego Urbana o nazwanie go przed 6 laty Goebbelsem stanu wojennego. Mogę was zapewnić, drodzy słuchacze, że mimo wyroku nie przeproszę Jerzego Urbana, gdyż rzeczywiście był on Goebbelsem w tamtym strasznym dla narodu polskiego okresie. Uprawiał propagandę równie agresywną, wrogą narodowi, jaką propagandę sprzyjającą swojemu niemieckiemu narodowi uprawiał kiedyś Józef Goebbels. W środę, dzisiaj, 25 listopada 1998 roku, po kasacji poprzedniego wyroku przez Sąd Najwyższy w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Lublinie, po raz kolejny rozpatrywał ciągnącą się właśnie 6 lat już sprawę spowództwa Jerzego Urbana o nazwanie go przeze mnie w 1992 roku w telewizyjnej debacie pod tytułem Dekomunizacja po polsku Goebbelsem stanu wojennego. Jerzy Urban, który jako rzecznik rządu w stanie wojennym wielokrotnie obrażał naród polski i czyni to nadal na łamach swojego tygodnika Nie, poczuł się obrażony przyrównaniem go do mistrza propagandy narodowo-socjalistycznych Niemiec, doktora Józefa Goebbelsa. Sąd apelacyjny w Lublinie ponownie wziął stronę Jerzego Urbana i orzekł, że naruszyłem jego cześć. Sąd raz jeszcze nakazał mi przeproszenie Urbana na łamach dziennika Rzeczpospolita. Drodzy słuchacze, uczynić tego nie mogę, gdyż był Jerzy Urban rzeczywiście cynicznym mistrzem propagandy stanu wojennego, podobnie jak Goebbels III Rzeszy. Mój obrońca, pan mecenas Walerian Piotrowski z Zielonej Góry, wystąpi do Sądu Najwyższego o kolejną kasację wyroku. Jerzy Urban nie powinien korzystać ze specjalnej ochrony sądów, którą posiadał w PRL i którą ma zapewnioną, niestety, również współcześnie w III Rzeczypospolitej. Nie może on bez końca pozostawać faworytem, pieszczochem sądownictwa polskiego. Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie, podjęty 25 listopada bieżącego roku w składzie 3 sędziów pań Łukomski-Drzymały, Surdy i Lauber-Drzazgi, kompromituje polski wymiar sprawiedliwości także wobec Europy, do której struktur władze naszego państwa zmierzają. Jerzy Urban nadal jest w Polsce bezkarny. Pytanie, jak długo?
Mówił profesor Ryszard Bender.
Instytut Edukacji Narodowej przy Radio Maryja zaprasza na uroczystą promocję najnowszej książki ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca Rozważania o narodzie. Promocja odbędzie się w poniedziałek 30 listopada bieżącego roku o godzinie 17 w Galerii Państwa Porczyńskich w Warszawie przy Placu Bankowym 1.
Attention, attention.
Uwaga, uwaga.
7 dni w tygodniu.
24 godziny na dobę.
Już od 1 września w Stanach Zjednoczonych.
Prosto z Polski.
Z Torunia.
Radio Maryja.
Katolicki głos w naszych domach.
Pamiętaj, jeśli brakuje Ci Polski z jej głęboką wiarą i cudowną tradycją,
to, gdziekolwiek mieszkasz.
Słuchaj Radia Maryja.
Tam jest Polska.
Zestaw satelitarny Dish Network do odbioru Radia Maryja umożliwia całodobowy odbiór naszego programu, a ponadto odbiór kanałów radiowych i telewizji Polonia oraz wielu kanałów międzynarodowych.
Koszt zestawu satelitarnego Dish Network Model 1000 wynosi $149.
EcoStar ustalił abonament za odbiór programu Radia Maryja. Miesięczny wynosi $5 lub roczny 50.
Sprzedaż zestawu satelitarnego w EcoStar toll free number
1-800-333-3474
1-800-333-3474.
Informacje z centrali Radia Maryja w Chicago.
Telefon 1-773-385-84-72.
1-773-385-8472.
Fax 1-773-385-5631.
1-773-385-5631.
7 dni w tygodniu.
24 godziny na dobę.
Prosto z Polski.
Z Torunia.
Radio Maryja.
Katolicki głos w naszych domach.
Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Proszę Państwa, rozpoczynamy część publicystyczną w Radiu Maryja i rozpoczynamy nasze rozmowy dotyczące tematu co dalej ze Stocznią Gdańską. Mamy w naszym studiu następujących gości. Pan prezes Stoczni Gdańskiej S.A., pan Eusebiusz Szepietowski, pan członek zarządu Stoczni Gdańskiej Sławomir Jaskulski, Przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej Przemysłu Okrętowego, pan dr Felix Bronisław Pieczka oraz członek Komitetu Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej, pan Jan Chyży. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu ponownie i bardzo prosimy o poinformowanie naszych słuchaczy, co dalej się dzieje, czego jesteśmy w tej chwili świadkami i czego możemy oczekiwać.
Szczęść Boże, słuchacie Radia Maryja. Serdecznie Bóg zapłać za zaproszenie nas do studia. Tak jak ojciec Piotr powiedział, są tutaj przedstawiciele, właściwie członkowie Zarządu Stoczni Gdańskiej i sądzę, że będzie najlepiej, jeśli na początku panowie przedstawią aktualny stan na dzień dzisiejszy i wtedy ewentualnie rozwiniemy ten problem, bo to w tej chwili najbardziej ludzi interesuje. Dzisiaj miałem bardzo wiele telefonów właśnie, żeby powiedzieć, co jest na dzień dzisiejszy, co się dzieje, jakie są perspektywy, jakie są szanse, żeby jednak stocznia była zachowana, żeby nie była sprzedana, a właściwie oddana w pacht.
Dzisiaj Stocznia Gdańska jest po prostu na kolejnym zakręcie, można powiedzieć, historycznym. Sprawa Stoczni Gdańskiej oczywiście znana jest wszystkim dokładnie. Nie chciałbym tej historii przypominać, opowiadać, ale akurat jest mały jubileusz. Kilkanaście dni temu minęło 10 lat od tej słynnej decyzji byłego premiera pana Rakowskiego, który postawił stocznię w stan likwidacji. Stocznia w tamtym czasie nie była złym zakładem pracy. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne, takie, które pozwalały oceniać stan stoczni, zwyżkowały. I ta decyzja niestety, proszę Państwa, spowodowała tragedię, która trwa do dzisiaj. Dzisiaj praktycznie to jest już koniec. Koniec załatwiania spraw związanych ze sprzedażą. Stocznia jeszcze nie jest sprzedana do końca, bo są pewne warunki, które zawieszają ten akt notarialny podpisany w dworze Artusa w dniu 8 września. Akt notarialny podpisywany przy dźwiękach dzwonu, przy aplauzie zgromadzonych, przy kieliszku szampana, ogłaszanie, że stocznia nareszcie została sprzedana, że ma właściciela, jest do dzisiaj nieprawdą. Ta stocznia jeszcze nie jest sprzedana. Cały czas wokół stoczni jeszcze są różnego rodzaju zabiegi, które mają na celu właśnie sprzedać tą stocznię. Na dzisiaj, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że praktycznie, aby ten akt notarialny nabrał mocy umowy prawnej, potrzebne jest przeniesienie własności terenów Stoczni Gdańskiej, to jest około 170 hektarów, na rzecz korporacji, spółki, która ma zamiar tę stocznię kupić. To jest dosyć ciekawa sprawa. Myślę, że ten temat rozwiniemy za chwilę, ale jak powiedziałem, stocznia nie jest sprzedana. Jeszcze istnieje możliwość uratowania tej stoczni w postaci jej oddłużenia, w postaci zawarcia układu z wierzycielami. Ta ścieżka, którą prezentuje zarząd, ta ścieżka, którą popiera Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, który służy, to komitet, dużą pomocą zarządowi prawną, organizacyjną, to jest ta ścieżka, którą popierają tak zwane cegiełki z panem Marianem Czakleskim. Ta ścieżka jeszcze jest realna. Oczywiście zobaczymy. Zobaczymy, czy tą drogą uratowania stoczni zdecydują się pójść przede wszystkim politycy, rząd. Jeszcze nie wszystko jest stracone, ale sytuacja nie jest ciekawa dla stoczni.
Czyli w tej chwili już czekamy na decyzję czyją? Od kogo może to zależeć?
No, mówi się decyzja pana ministra skarbu, pana Wolsacza.
Czy jest to tylko indywidualna decyzja?
Myślę, że nie. Sprawa Stoczni Gdańskiej jest sprawą trudną. Jest sprawą skomplikowaną i po prostu ujawnieniu pewnych faktów związanych z tą sprzedażą stoczni jest to sprawa w tej chwili bardzo bulwersująca. Myślę, że ta decyzja to nie jest decyzja tylko pana ministra Wąsacza. Być może chce się na niego zrzucić pełną odpowiedzialność za ten podpis. Myślę, że nie, że jest to sprawa większej grupy ludzi odpowiedzialnych za losy stoczni.
Czy po ujawnieniu tych faktów związanych z przeszłością, znaczy z faktem z kupna, sprzedaży Stoczni Gdańskiej, czy to w jakiś sposób wpłynęło na postawy względem tego wydarzenia?
Mi się wydaje, że na pewno tak, dlatego że ujawniane fakty, które są ujawniane i cały czas podejrzewam będą jeszcze przez wiele, wiele lat po upływie, po ewentualnym sprzedaży czy podpisaniu układu z wierzycielami wypadłości. Na pewno podawanie tych faktów przez media, czyli przez radio, prasę i telewizję, na pewno ma wpływ na to, co dzieje się w Warszawie, bo to nie ma co ukrywać, decyzje podejmowane są w Warszawie, decyzje podejmowane są w rządzie, są podejmowane w Sejmie i tak jak przed chwilą pan prezes powiedział, na pewno nie będzie to decyzja indywidualna pana ministra skarbu Wąsacza. Moim zdaniem główną i chyba strategiczną decyzję podejmie na pewno pan premier Rzeczpospolitej Polski. I tutaj ja muszę powiedzieć, że nie ukrywam mojej nadziei z tym związanej, że pan premier po zapoznaniu się z faktami, które do tej pory miały miejsce, podejmie tę decyzję właściwą, zgodną z prawem. Ja jestem przekonany o tym, że wszyscy politycy w tej chwili w naszym kraju, ci, którzy mają wpływ na decyzję o sprzedaży Stoczni Gdańskiej, są doskonale zorientowani w tym, co się dzieje w stoczni, w jaki sposób łamie się to prawo. Na pewno doskonale wiedzą, kto to prawo również łamie. I zarząd stoczni wielokrotnie brał udział, tutaj może wspomnę tylko, w różnych spotkaniach, w różnych resortach, w różnych ministerstwach, w różnych gronach osób decyzyjnych. I z tych spotkań jasno wynika, że wszystkie te gremia wiedzą doskonale o tym, jak to ze stocznią jest, jaka jest prawda, cała prawda o tej stoczni.
I myślę, że wrażenie takiej pewnej bezsilności, takiej jakby, no nie wiem, może i pewnej obojętności, bo mówi się i fakty są pewne znane, a równocześnie no, pewne następstwa mają miejsce, pewne rzeczy się już dokonały i właściwie jesteśmy trochę jakby w przededniu tego ostatecznego aktu sprzedaży.
Proszę ojcze, szanowni słuchacze Radia Maryja. Rzeczywiście, komitet również uczestniczył w bardzo wielu rozmowach z bardzo ważnymi osobami, z poważnymi osobami i w zasadzie prawie wszędzie w czasie rozmów było zainteresowanie stocznią, były obietnice nawet daleko idącej pomocy, ale niestety najczęściej na słowa się kończyło. I właśnie to jest dla nas smutna konstatacja, dlatego że jednak sądziliśmy i jesteśmy dalej przekonani, że jeszcze jest szansa, to co powiedział pan prezes Szepietowski, że jest jeszcze szansa, żeby pewne mechanizmy prawne zostały zastopowane. Nie będzie to łatwe, bo czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Natomiast przy dobrej woli rządu można jeszcze stworzyć takie warunki i przedstawić sędziemu takie dokumenty, które jak gdyby wymusza na nim decyzję. Ale
pan sędzia podczas wtedy tego spotkania i sprzedaży mającego miejsce w ratuszu, w dworze Artusa, tak?
Tak,
Dworze Artusa. Powiedział, że była to oferta najlepsza ze wszystkich zaproponowanych i dlatego ta właśnie została wybrana.
Ja może tutaj parę słów na ten temat chciałbym powiedzieć. Oczywiście to, co mówi syndyk, to, co mówi notariusz w Dworze Artusa, to oczywiście każdy może przyjąć do siebie jako fakt. Natomiast ja chciałbym tu sprostować, że to, że tak zostało powiedziane, to nie oznacza, że taka jest prawda. I ja jako członek zarządu mogę powiedzieć jedno, że była to jedyna oferta, jaka została formalnie złożona i która zawierała wszystkie potrzebne elementy do podjęcia decyzji przez syndyka. I nieprawdą jest to, że, jak tutaj nazwa wskazuje, protokół z wyboru najkorzystniejszy ofert. Proszę mi wierzyć i proszę Państwa, słuchacze, drodzy słuchacze Radia Maryje, wierzcie nam, że była to jedyna oferta. My śmiemy twierdzić, że ta oferta była już w marcu 1997 roku. wszystkie oferty, czy wszystkie rozmowy prowadzone na temat różnych ofert, tu może przypomnę ofertę prezesa i właściciela zarazem telewizji Polsat, pana Solorza, firmy Marine Metal i firmy Regan Consulting. To była jakby taka jedna spójna oferta. Druga oferta Stoczni Szczecińskiej połączonej ze Stocznią Remontową. To były i oferta oczywiście też Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej, która również była ofertą złożoną formalnie na ręce sędziego komisarza.
Czego jej zabrakło?
Ja może o tych, jeśli ojciec pozwoli, to może o tych dwóch pierwszych powiem parę słów, że te dwie oferty do pewnego stopnia były bardzo poważnie brane pod uwagę, patrząc się tak jakby na opinię publiczną, na załogę stoczni. Natomiast ja nie wiem, czym się kierował syndyk, czym się kierował sędzia komisarz. Te oferty de facto nie zostały definitywnie skończone, bo w ostatniej chwili ani jedna oferta, ani druga jakby nie potwierdziła swojego finansowania. Podejrzewam, że nie jest braku pieniędzy, tylko po prostu się ci oferenci się po prostu wycofali w ostatniej chwili. Nie wiem, dlaczego się wycofali. Chodzą różne plotki i różne słuchy. Nie chciałbym tutaj powielać jakby tych plotek, które mamy i posiadamy z kręgów rządowych. Natomiast jedno jest pewne. Na polu bitwy została tylko jedna oferta. Oferta Stoczni Gdynia. I jeżeli syndyk składa ten protokół na ręce sędziego komisarza dnia 22 lipca tego roku i pisze w nagłówku, że jest to protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, to moim zdaniem mówi nieprawdę, ponieważ była to jedyna oferta, jak już wcześniej powiedziałem. I trudno tutaj, jeśli jest jedyna oferta, to naprawdę trudno wybierać spośród innych, skoro innych nie ma. Natomiast jeśli chodzi o tą trzecią ofertę, czyli Społecznego Komitetu, tutaj mogę powiedzieć, że również my jako zarząd tą ofertę jak gdyby firmujemy swoimi nazwiskami. Również tutaj nie chcę tutaj też ujmować jak gdyby drugiej stronie, która nam pomagała, czyli tak zwanym cegiełkom, Stowarzyszeniu Solidarni ze Stocznią Gdańską, na czele której stoi pan Marian Krzaklewski, który naprawdę nam pomaga i można powiedzieć nawet do dnia dzisiejszego nam pomaga w kwestii ratowania Stoczni Gdańskiej. Natomiast nie ukrywam, że główna jakby pomoc i główne zabezpieczenie, czy też pomoc prawną uzyskujemy po prostu od Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i to trzeba tutaj chyba bardzo jasno podkreślić, że to jest jakby główna nasza strona, główny nasz filar, który tą naszą ofertę jak gdyby podpiera. Na pewno będziemy mówić dzisiaj jeszcze o finansowaniu Stoczni Gdańskiej, o prasy, którą posiadamy, bo takową również posiadamy. Natomiast no naprawdę, tutaj jeszcze raz powtórzę, bo może dzisiaj będziemy wielokrotnie to powtarzać. Stocznia Gdańska jeszcze nie jest sprzedana i to trzeba podkreślać na każdym kroku. Są warunki zawieszające umowę. Tutaj prezes wspomniał o warunku mówiącym o decyzji pana ministra Wąsacza. Ja bym powiedział o decyzji rządu. To nie jest decyzja ministra Wąsacza. Ta decyzja na pewno będzie podjęta przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej. I główną na pewno tutaj jakby odium odpowiedzialności poniesie pan premier, jeżeli taką decyzję podejmie lub za układem, lub decyzję za sprzedażą. I jeśli decyzja będzie, jak się to okaże oczywiście po latach, słuszna lub nie, to odium odpowiedzialności spadnie na osoby, które tą decyzję podejmą.
Ja przepraszam, że zadaję takie pytania, które mogą być trochę pytaniami naiwnymi, ale są to być może pytania, które zadają sobie słuchacze, tacy, którzy nie są bliżej zorientowani może w problemie. I może takie właśnie rodzić się pytanie, dlaczego tak uparcie stoimy przy tej ofercie postępowania układowego?
Ojciec zada pytanie, czego zabrakło. Domyślam się, że chodziło właśnie głównie o ofertę Społecznego Komitetu.
Tak, zapytałem o to, dlatego tak, że wskazywano, że brakowało czegoś, prawda, tej ofercie. Według przynajmniej sędziego.
Zdaniem członków komitetu, jak i zarządu, jak również osób, które współuczestniczyły w przygotowaniu tych dokumentów, niczego nie zabrakło. Zabrakło dobrej woli.
Z drugiej strony.
Tak, jest. Zabrakło dobrej woli. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Wszystkie dokumenty, wszystkie